Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, unijne sankcje wobec Rosji wchodzą dziś w życie. To już ósmy pakiet tak zwanych restrykcji zaakceptowanych wczoraj przez ambasadorów państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Polska chciała bardziej ambitnych sankcji. Niestety niektóre propozycje nie przeszły. W ogóle rzeczywiście, czy te sankcje, które wprowadzane są po raz ósmy, mają realny wpływ na sytuację dotyczącą osłabienia działalności pod względem ekonomicznym, gospodarczym Rosji?
Sankcje nakładane na Rosję od samego początku są jak ser szwajcarski. Z daleka wyglądają jak solidny, duży plaster, a gdy popatrzymy na nie z bliska, okazuje się, że są pełne luk i dziur, które są wykorzystywane bezlitośnie przez Władimira Putina do cały czas pompowania swojego budżetu przez handel nośnikami energii, w tym ropy i gazu. Od pierwszego dnia, od pierwszych sankcji, od pierwszego pakietu, niestety poprzez działania bardzo wielu państw Europy Zachodniej, w tym Francji, Niemiec, te sankcje miały jedną podstawową wadę. Nie były jednolite, nie były to sankcje kompleksowe. A sankcje nakładane na jakiekolwiek państwo mają sens wówczas, jeśli przede wszystkim odbijają się bezpośrednio i natychmiast, zwłaszcza na sytuacji ekonomicznej czy gospodarczej danego państwa. Chcąc na samym początku wojny, powiedzmy jeszcze w marcu, zatrzymać działania Władimira Putina, należało wprowadzić sankcje natychmiastowe i kompleksowe. Natomiast rozkładanie ich na raty, dzisiaj mówimy już o ósmym pakiecie, jest trochę, mówiąc szczerze, nieporozumieniem i tak naprawdę uspokajaniem sumienia przez Unię Europejską, zwłaszcza przez te państwa, które nie chcą prowadzić jednolitej polityki wobec Putina. Mam na myśli oczywiście sankcje, które wyłamują się z nich, czy wyłamywały, tak jak w przypadku Nord Stream 1, Nord Stream 2 i Niemiec, czy tak jak w przypadku firm francuskich, które już nawet po nakładaniu sankcji wykorzystywały właśnie te dziury w sankcjach po to, aby prowadzić handel z firmami rosyjskimi. Ten ósmy pakiet moim zdaniem niczego już nie zmieni, ponieważ sankcje do tej pory nie wywarły zbyt wielkiego wpływu i nie zrobiły zbyt wielkiego wrażenia na Władimirze Putinie, dlatego i ten ósmy pakiet także moim zdaniem nie będzie wywoływał oczekiwanych skutków. Warto tutaj przypomnieć o poprzednich też sankcjach, podać dwa przykłady, że niektóre z tych nakładanych sankcji w ogóle były irracjonalne. Na przykład na import rosyjskiego paliwa lotniczego, którego Unia Europejska przed rozpoczęciem wojny w ogóle nie zakupowała od Rosji. Więc jak mogły dotknąć takie sankcje, skoro w ogóle nie mieliśmy wymiany handlowej w tym sektorze? Albo nakładanie sankcji na połowy ryb, zwłaszcza w przypadku, gdy Unia Europejska i państwa europejskie mają swoje łowiska unijne i Unia prowadzi swoją politykę połowów, niekoniecznie korzystając albo prawie wcale nie korzystając z zasobów rosyjskich. No i teraz w tym ósmym pakiecie chciałbym także zwrócić uwagę na pewną dziwną rzecz, która się znalazła w tych sankcjach. Między innymi zabronienie obywatelom Unii Europejskiej zasiadania we władzach rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Chciałbym raz jeszcze tu podkreślić to słowo. Przedsiębiorstw państwowych. Cóż to oznacza? Że jest to kolejna ta potężna wyrwa w tym pakiecie sankcji, czyli przysłowiowy ser szwajcarski, ponieważ niezbyt wielu obywateli unijnych zasiada w rosyjskich przedsiębiorstwach państwowych. Natomiast owszem, zasiadają w przedsiębiorstwach łączonych, to znaczy takich, gdzie są spółki międzynarodowe, choćby właśnie spółka Gazprom, w której zasiada i prezesem jest Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec. Ale jego te sankcje nie dotkną, ponieważ tutaj tak bardzo uszczegółowiono ten zakaz, mówiąc tylko i wyłącznie o przedsiębiorstwach państwowych, że spółki, w których udziały mają firmy z zagranicy, a także unijne, bo pamiętajmy, że Gazprom to spółka mająca udziały przepraszam, Nord Stream to spółka mająca udziały Gazpromu i niemieckich spółek energetycznych. A zatem ten konkretny przykład będący w ósmych sankcjach w ogóle nie dotknie tych osób, które działają bardzo szkodliwie, tak jak Gerhard Schröder, na kwestie związane z prowadzeniem solidarnej i jednolitej polityki unijnej wobec Rosji i Władimira Putina. To są błędy, moim zdaniem, popełniane celowo, ponieważ Unia Europejska sankcjami, tymi pakietami bardziej uspokaja swoje sumienie, niż realnie chce wpłynąć na politykę Putina podczas trwającej wojny.
Panie doktorze, arena międzynarodowa, Węgry, które w dalszym ciągu są bardzo realnie dyskryminowane przez Unię Europejską, o Polsce niejednokrotnie mówiliśmy. Teraz na horyzoncie batalii pojawia się możliwość stworzenia nowego prawicowego rządu we Włoszech i już rozpoczęła się ogromna fala krytyki. Miała ona już miejsce przed wyborami, swoistego rodzaju naciski przewodniczącej Komisji Europejskiej, a teraz pokłosie realizacji tych nacisków względem możliwości stworzenia rządu prawicowego we Włoszech.
To dalszy ciąg walki instytucji unijnych, lewicowych, neomarksistowskich i instytucji służących tak naprawdę hegemonii Niemiec w Europie, walki z państwami narodowymi i walki z tymi rządami, które chcą budowania Europy ojczyzn, a jednoznacznie przeciwstawiają się budowaniu federalnej Europy, która jest nawet niezgodna z traktatami unijnymi. A zatem nowy włoski rząd, który się kształtuje, którego głową będzie Giorgia Meloni, polityk bardzo, można powiedzieć, przewidywalny, ale polityk o konkretnych, konserwatywnych, chrześcijańskich poglądach. To jest istotne. Ten rząd będzie na pewno stał w kontrze do tego, co robią elity europejskie, co robi Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. I stąd już prewencyjnie, bo tak trzeba to powiedzieć, prewencyjnie nastąpił atak uprzedzający Ursuli von der Leyen i atak uprzedzający instytucji unijnych, straszący Włochy konsekwencjami, jeśli nie będą spełniać warunków i wymogów stawianych przez Komisję Europejską. Powiedzmy więcej, jeśli nie będą spełniać szantażu, które już wobec Włochów i nowego włoskiego rządu, który powstanie, jest stosowany. Ale dla nas, przede wszystkim dla Polski, ten nowy rząd i ten wynik wyborów we Włoszech jest nadzieją na to, że pozyskamy konkretnego, stanowczego partnera, który wesprze nas w budowaniu Europy ojczyzn i który będzie się przeciwstawiał przede wszystkim naruszaniu prawa przez instytucje unijne. Tego wychodzenia poza traktaty, poza uprawnienia, które zostały nadane instytucjom przez państwa członkowskie. Więc będziemy na pewno mieć w rządzie włoskim nowego sojusznika. To będzie kolejne państwo po Węgrzech i po Polsce, które dołączy do naszego, można powiedzieć, swoistego elitarnego klubu Europy Ojczyzn, który będzie przeciwstawiał się hegemonii i niemieckiej, ale będzie się przeciwstawiał przede wszystkim narzucaniu pozatraktatowej woli przez głównie Komisję Europejską. I warto tu jeszcze dodać, że te nadzieje na dobre relacje nie są bezpodstawne, ponieważ Giorgia Meloni jest jeszcze oficjalnie szefową Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów, w której zasiada partia rządząca z Polski PiS, w której zasiada też Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Więc to daje dużo do myślenia na temat tego, w jaki sposób będą rozwijały się nowe relacje międzynarodowe, które będzie prowadziła Giorgia Meloni, i na pewno to będzie miało duży wpływ także na wsparcie Polski na arenie unijnej.
Panie doktorze, jakie są echa na arenie międzynarodowej? Myślę także o strukturach unijnych, jeżeli chodzi o haniebny wpis pana Radosława Sikorskiego, byłego szefa MSZ-u, dotyczący oskarżenia Stanów Zjednoczonych Ameryki o wysadzenie pewnych odcinków Nord Stream.
To nie tylko haniebny wpis, ale i szkodliwy. Cała Europa, ba, cały świat mówił o tym wpisie, cytował ten wpis. I tutaj ja zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, bo wiele mediów, wielu komentatorów, także polityków skupiło się na tym, dlaczego Sikorski, Radosław Sikorski ten wpis zamieścił, czy był w takim czy innym stanie, czy zrobił to pod wpływem alkoholu i tak dalej. to nie ma znaczenia, w jakim stanie ten wpis został dokonany. Raczej zadałbym pytanie, kto kazał mu ten wpis zamieścić. Ponieważ na tym szczeblu polityki, na tak wysokim szczeblu polityki, przypadki nie istnieją i żaden komentarz udzielany przez polityka, żaden wpis dokonywany w mediach społecznościowych nie jest wpisem przypadkowym. A zatem powtórzyłbym pytanie, kto kazał Radosławowi Sikorskiemu ten wpis zamieścić, bo efekty tego wpisu są, widzimy, tak? Czyli zepsucie, można powiedzieć, czy próba zepsucia relacji transatlantyckich, ale też to był bardzo prowokacyjny wpis, który mógł doprowadzić do konsekwencji nawet militarnych. Bo wyobraźmy sobie, a może jeszcze nawet i doprowadzi, bo wyobraźmy sobie, jeśli zostanie on wzięty na poważnie przez Władimira Putina, to wtedy on w ramach retorsji mógłby zaatakować na przykład Baltic Pipe lub w ogóle infrastrukturę unijną czy państw natowskich, powołując się oczywiście na Radosława Sikorskiego. Zresztą rzecznik prasowy i Kremla już się powoływały media rosyjskie na Sikorskiego, twierdząc, że rzekomo został ten gazociąg wysadzony przez stronę amerykańską. Dzisiaj najważniejsza jest odpowiedź, jeśli chodzi o Sikorskiego, kto za nim stoi, kto kazał mu ten wpis zamieścić. Jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, będziemy wiedzieli, kto dąży do eskalacji konfliktu, bezpośredniego konfliktu pomiędzy dwoma mocarstwami nuklearnymi, czyli pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, bo ten wpis mógł zakończyć się atakiem jednego państwa na drugie, czyli to są siły, być może rosyjskie, być może międzynarodowe, być może brytyjskie, które bardzo często ten konflikt podgrzewały i tę wojnę podgrzewały na Ukrainie. A są to na pewno siły, które nie chcą pokoju, a chcą zaognienia i zaostrzenia wojny na Ukrainie, a przede wszystkim to są siły, które stoją za Radosławem Sikorskim, które chcą doprowadzić do bezpośredniego starcia pomiędzy USA a Rosją, bo wojna na Ukrainie jest wojną zastępczą, tak jak kiedyś były wojny zastępcze w Wietnamie, Korei, Afganistanie, Iraku. To są wojny zastępcze pomiędzy supermocarstwami, które toczą się na terytorium trzecim. Natomiast widać, że komuś bardzo zależy na tym, aby ta wojna przeniosła się, rozlała, rozszerzyła i przede wszystkim, aby ona dotknęła bezpośrednio dwa największe mocarstwa nuklearne, czyli Rosję i USA. I tutaj jest nasze wielkie zadanie, także Polski, polskich służb, aby tego typu działalność polityczna była w jakimś sensie uprzedzana. Bo nie może być tak, że jeden wpis dokona prowokacji i rozleje ten konflikt na inne państwa. A naszym zadaniem w polityce międzynarodowej powinno być to, aby ta wojna nie wyszła i nie rozlała się na państwa trzecie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz i przepraszam panie doktorze za opóźnienie, które było powodowane usterką techniczną, którą udało nam się usunąć. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję.
Dziękuję również, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.